Tu Radio Kraków Kultura.
W porannym programie Radia Kraków Kultura kolejny gość, jest nim Piotr Makuła, kustosz Muzeum Armii Krajowej i współkurator z ramienia muzeum wystawy Poeci Podziemia, Słowo i Czyn. Witam serdecznie.
Dzień dobry, witam.
Wystawa Poeci Podziemia, Słowo i Czyn prezentuje sylwetki wielkich poetów podziemia, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Tadeusza Gajcego, ale nie tylko, bo wystawa również pokazuje tych mniej znanych poetów. To wymieńmy te nazwiska z tych, powiedzmy sobie, obszarów nie do końca dzisiaj znanych, to znaczy tych, którzy nie trafili choćby do podręczników szkolnych.
No, poetów mamy 21 na wystawie reprezentowanych i jeśli chodzi o skalę, zakres, przegląd tych nurtów poetyckich, postaci, to zespół autorski warszawski, bo to była inicjatywa warszawska, a Muzeum AK przychyliło się tutaj do tej próby połączenia sił i wykonania, spełnienia wystawy w naszym muzeum. Zespół autorski w składzie pani Maria Dorota Pieńkowska, Małgorzata Wichowska pracowały nad wystawą, dokonały autorskiego wyboru, bo trzeba podkreślić, że to jest pewien autorski wybór. Zawsze możemy się z nim nie zgadzać, chcielibyśmy zobaczyć kogoś jeszcze, no ale miejsce jest skończone przy innych edycjach, innych możliwościach. Można pokazać, można zaprezentować innych poetów, natomiast wybór jest, uważam, w pewien sposób przekrojowy i zarówno jeśli chodzi o charakter twórczości pokolenia, bo mamy tutaj poetów dojrzałych, właśnie jak Baczyńskiego, jak Gajcego, takie już filary, można powiedzieć, literatury polskiej, czy Zbigniew Herbert, no, postaci, które każdy uczeń, można powiedzieć, gdzieś dotknął ich twórczości, ale zostali przypomnieni, bo trzeba było również i tutaj w tą kierunku iść.
Ale tak generacyjnie to wszyscy wywodzą się z tego pokolenia lat 20?
Nie. Oczywiście są też starsi poeci, powiedziałbym nieoczywiści, jak na przykład rotmistrz Witold Pilecki. Na wystawie prezentujemy jego wiersz pisany, list pisany wierszem do pułkownika Różańskiego, wtedy kiedy był osadzony w więzieniu, list jest z maja 1947 roku. I też no, ukazuje nieznaną twarz rotmistrza, postaci, no, powieść nietuzinkowej to jest mało powiedzieć, no ale jak widać postać rotmistrza skrywa jeszcze wiele tajemnic, jeszcze wiele rzeczy, o których warto mówić i które warto odkrywać. Postaci ze starszego pokolenia, czyli jak Stanisław Baliński, autor słynnego wiersza Polska Podziemna, który jednocześnie stricte nie jest poetą podziemia, ponieważ tworzył przez cały okres okupacji na emigracji na Wyspach Brytyjskich. Niemniej jednak wpisuje się w ten nurt literacki opowiadania o okupacyjnej rzeczywistości, o problemach, o planach, marzeniach, dążeniach tego pokolenia, które walczyło o niepodległą Polskę w tamtym czasie.
Czyli Kolumbowie, ale nie tylko Kolumbowie,
nie
znacznie
tylko,
szerzej.
Nie tylko, dlatego że są też postaci poetów, które ten, można powiedzieć, taki schyłkowa epoka Kolumbów to była, bo to na przykład Janusz Krasiński, rocznik 28, zaczął tworzyć tak naprawdę po wojnie i w momencie osadzenia, wtedy kiedy siedział w więzieniu komunistycznym za rzekomą działalność antypaństwową, utrwalał swoje wiersze na chlebie, można powiedzieć, i uczył się ich na pamięć. Więc są też poeci, których życie zostało tragicznie przerwane, jak na przykład Władysław Sebyła, który zginął w Katyniu.
Tak.
I to jest też, no przecież to jest kwiecień 1940 roku, początek wojny. Teoretycznie, no, z takiego formalnego punktu widzenia, no, nie był poetą podziemia, ale w duchu, tworzył w tym duchu, tworzył wiersze, można powiedzieć, o takim charakterze, które śmiało mogą go zaliczyć właśnie do tego zbioru, do tego zespołu poetów, nazywanych poetami podziemia.
No i powiedzmy sobie od razu, też różna wrażliwość poetycka, no bo to generacyjnie to nie są tylko Kolumbowie, tak jak pan zwrócił na to uwagę.
Tak, natomiast ich wszystkich no, łączył pewien wspólny mianownik. Po pierwsze, marzenie o niepodległej Polsce. To tutaj bez wątpienia jest taka wspólna, jedna wspólna linia. Wolność wyboru. Marzenie o wolności. O tym, co tak naprawdę teraz mamy. Nie było ich udziałem w tamtym czasie. I no, tym bardziej... Wydaje mi się, że w dzisiejszych czasach powinniśmy odczytać ich poezję, mając na uwadze właśnie to, że no, jednak jest to pewna różnica w poznaniu, w możliwościach poznawczych i takie zagłębienie się też w inną epokę dzięki tym lirykom. Daje nieco inny obraz rzeczywistości, niż jesteśmy przyzwyczajeni, może inaczej, nie tyle inny obraz, tylko malowany w innych barwach, delikatniejszych, subtelniejszych, tej rzeczywistości, która jest obecna we wspomnieniach, pamiętnikach, w źródłach, innych źródłach pisanych, a dotyczących epoki, więc czy można poznawać wojnę za pomocą poezji? Tak, jak najbardziej.
Chociaż oczywiście twórczość Baczyńskiego wykracza poza ten mianownik poety tylko i wyłącznie wojennego, poeta wielkiej metafory, znacznie szersza jest twórczość Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, ale też geograficznie nie jest to tylko i wyłącznie Warszawa, nie są to tylko twórcy związani w jakimś sensie, no nie wszyscy, no wspomniany Sebyła tutaj na choćby, ale nie tylko związani, powiedzmy sobie, z tym podziemiem warszawskim, z tym centrum.
Tak. No, dla krakowian szczególnie cenne będzie zaprezentowanie na pewno dwójki poetów związanych z krakowskimi Szarymi Szeregami, Jerzego Szewczyka i Eugeniusza Kolanki, którzy też łączyła przyjaźń na co dzień. Zginęli zresztą tragicznie właśnie, niedawno mieliśmy rocznicę kolejną w maju 1944 roku podczas egzekucji na ulicy Botanicznej. Są to poeci nieznani, których warto przypominać, po pierwsze dlatego, że no, Kraków jest miastem poetów. To jest truizm, ale warto to przypominać po stokroć. I Kraków, okupacyjny Kraków również ma swój wkład w historię literatury polskiej w tym względzie.
Powiedzmy sobie też, że to twórczość poetycka różnej wagi. No, rzeczywiście, oprócz nieznanych są wybitni, jak Gajcy, w szczególności Baczyński. A tak dla pana, 21 poetów, no pomijmy tych najwybitniejszych, Baczyńskiego, Gajcego, Herberta. Jakieś takie osobiste odkrycie poznaje pan po 80 kilku może latach nawet. Kogoś mniej znanego, no i ten ktoś urzeka swoją twórczością poetycką.
No myślę, że ci krakowscy poeci właśnie. Tym bardziej, że znałem ich nazwiska nieco wcześniej. Nie byli mi zupełnie obcy. Natomiast zapoznanie się z ich twórczością, zresztą na wystawie mamy ich rękopisy, no, po pierwsze, jest jakąś ucztą nie tylko duchową, ale daje też bardzo ciekawy wgląd w sposób tworzenia wiersza, ponieważ rękopisy właśnie umożliwiają zagłębienie się w taki, no, część warsztatu poety. I to jest, uważam, bardzo istotnym elementem wystawy, mianowicie oryginały dzieł tych poetów. Oczywiście nie wszystkie.
No właśnie, co możemy zobaczyć? No
na przykład
Baczyńskiego. Tak.
Baczyński jest bez wątpienia hitem. Oryginalne tomiki wierszy. Na pewno list, o którym wspominałem, czyli wierszowany list rotmistrza Pileckiego do pułkownika Różańskiego. To uważam, że warto zobaczyć oryginał, bo one też ze względów konserwatorskich nie będą niestety na całej wystawie, w pełnym okresie trwania wystawy, więc warto się pośpieszyć i zobaczyć.
No wystawę będzie można oglądać do 2 października.
Tak, a być może i wcześniej, później. Zobaczymy.
Przygotowana została z okazji 80-lecia wybuchu Powstania Warszawskiego. Do tego czasu, do sierpnia 2024 te rękopisy jeszcze będą w Muzeum Armii Krajowej, czy wrócą do Warszawy?
Część zostanie zastąpiona faksymilami, natomiast czym prędzej, tym lepiej. Nie warto odwlekać decyzji o wizycie w muzeum, tylko wybrać się w kolejny weekend, zobaczyć coś, co zwykle jest skrywane w archiwach. Jeżeli państwo nie pójdziecie i nie zobaczycie, to prawdopodobnie następna okazja może się zdarzyć za kilkanaście, może nawet kilkadziesiąt lat. Więc warto to zobaczyć.
Piotr Makuła, kustosz Muzeum Armii Krajowej, jest gościem porannego programu Radia Kraków. Rozmawiamy o wystawie Poeci Podziemia, Słowo i Czyn. Do tej rozmowy, do tej dyskusji wrócimy po krótkiej przerwie.
Tu Radio Kraków Kultura.
Gościem porannego programu Radia Kraków Kultura jest Piotr Makuła, kustosz Muzeum Armii Krajowej, współkurator wystawy Poeci Podziemia, Słowo i Czyn. Do 2 października tę wystawę można oglądać w Muzeum AK. Wystawa prezentuje sylwetki wielkich poetów czasów okupacji. Od tych największych, Baczyńskiego i Gajcego, do poetów mniej znanych, również są też akcenty krakowskie. Wszystko pokazuje, że słowo to też była i jest nadal broń. Mówię jest nadal, bo też za naszą wschodnią granicą toczy się wojna i widzimy, jak ważne jest słowo, jak ważny jest także udział w tych działaniach zbrojnych, czy w walce o swoją ojczyznę obecnie ukraińskich twórców. Mówiliśmy również o tym, że wystawa prezentuje rękopisy między innymi Baczyńskiego i tutaj Piotr Makuła radzi pośpieszyć się, bo to być może wrócą do Warszawy te rękopisy, ale to nie wszystko. Również można zobaczyć czasopisma podziemne, również te prezentujące poezję, takie jak Dźwigary, Sztuka i Naród, co jeszcze?
Tak, no tutaj trzeba kilka słów powiedzieć poszczególnych elementach wystawy, o tym, jak wystawa wygląda, ponieważ to nie są tylko i wyłącznie oryginalne rękopisy poetów. Oczywiście to jest gwóźdź programu. Natomiast wystawa działa na wszystkie zmysły, można powiedzieć, ponieważ wystawa jest prezentowana w dwóch przestrzeniach. Na większej przestrzeni, czyli na dziedzińcu, jest zawieszonych takich 21 chorągwi, można powiedzieć, banerów, które posiadają dwie strony, awers i rewers. Na awersie jest zdjęcie poety, każdego z bohaterów wystawy, z cytatem z Gajcego Kto ja. Też odniesienie tutaj do zwiedzającego. Wskazanie, że ty również jesteś bohaterem wystawy. Ty również uczestniczysz w tej wystawie, bo na rewersie znajduje się jakiś cytat, istotny cytat z wiersza, jednego z wierszy z bohatera prezentowanego na tej chorągwi. No i jest krótki biogram. Także wystawa spełnia również walor, można powiedzieć, naukowy, nie tylko poetycki, nie tylko w jaki sposób próbuje snuć refleksję nad tym zespołem poetów, ale uderza też zwiedzającego, ma zamiar uderzyć zwiedzającego. Kolejnymi elementami są winiety wydawnictw, winiety tytułów wydawnictw konspiracyjnych, ponad 90 tytułów, ułożonych w skrzyniach, w takim, można powiedzieć, troszkę metaforycznie, w metaforycznym ułożeniu. Na początku znajduje, u początku tego pasa transmisyjnego, można powiedzieć, znajduje się powielacz z naszych zbiorów. W kolejnych segmentach skrzyń ułożone winiety tytułowe, można je sobie zabrać.
No, można sobie skompletować. Sztuka i Naród, czy Dźwigary
na ucho, biuletyn informacyjny Armii Krajowej. Szereg czasopism, które pokazują bogactwo intelektualne. Ja bym to nazwał nawet szaleństwem intelektualnym, w sensie pozytywnym. Działo się bardzo dużo w Polsce podziemnej. Każdy miał jakiś pomysł na przyszłą Polskę. Każdy interpretował na swój sposób rzeczywistość okupacyjną. Wysnuwał z nich troszkę inne wnioski, patrzył troszkę z innej perspektywy, ale to właśnie świadczyło ten pluralizm, można powiedzieć. To była też siła Polski podziemnej. Ilość czasopism wydawanych w Polsce podziemnej, w konspiracyjnych warunkach, musi budzić podziw i takim zamiar właśnie był pokazanie całej palety ideowej polskiej podziemnej właśnie w postaci wydawnictw. Oprócz tego w pakietach, mam takie przygotowane pakiety, 21 wierszy, po jednym wierszu dla bohatera,
każdego
twórcy, bohaterów wystawy. Można je sobie również taki pakiet w kopercie już przygotowany zabrać sobie do domu i tam kontemplować, tam oddawać się przyjemnością czytania, można powiedzieć, czytania tak z wierszy, czyli przedłużamy sobie czas kontaktu z wystawą, również w domu przy kawie. Natomiast na pierwszym piętrze prezentujemy w takim otoczeniu grafik, pism, winiet pism satyrycznych na ucho. Pokazujemy, że śmiech jest bronią również. Słowo śmiech jest bronią, o tym nie należy zapominać. W gablotach ułożone, wyeksponowane oryginalne rękopisy, pamiątki po niektórych z poetów, bohaterów wystawy, które wypożyczyliśmy z Archiwum Agnowych, z Instytutu Pamięci Narodowej, z Muzeum Literatury, która jest również współorganizatorem wystawy, o tym trzeba pamiętać. I to jest bardzo ważna informacja. Z Muzeum Powstania Warszawskiego, z Muzeum Narodowego w Lublinie. No, to pokazuje, że miejsca przechowywania tego dorobku intelektualnego, literackiego Polski podziemnej jest no, szerokie, można powiedzieć, ale jednocześnie to świadczy o tym właśnie, o tym bogactwie. Tak? Nie mamy jednego ośrodka, który...
Tak, nie tylko Warszawa, tak, no, upraszczając. Tak, dokładnie. Też wystawa jest w pewnym sensie interaktywna. To znaczy można zagrać słowem poetyckim tych bohaterów. Wyjaśnijmy, tak, w jaki sposób.
Tak. W zwiedzaniu wystawy towarzyszy głos pana Dariusza Kowalskiego, aktora interpretującego wiersze bohaterów wystawy, oraz jest również wiersz Śpiew Murów Gajcego w interpretacji Smoły Smolińskiego, więc to też jest bardzo interesująca propozycja. No, nie ma tam, można powiedzieć, ciszy, ale te dźwięki mają znaczenie. One też są, pomagają nam, wspomagają interpretację wystawy, zapoznanie się z treściami, więc w zasadzie wystawa działa na wszystkie zmysły. I to jest jeden z tych walorów. W zasadzie każdy, można wybrać się rodzinnie, każdy znajdzie coś dla siebie. I to jest też jedna z tych wartości, daje mi się, jeśli chodzi o ten porządek organizacyjny wystawy. Tam jest wiele elementów, na które warto zwrócić uwagę.
Poeci podziemia, słowo i czyn. Wystawa również przypomina 80. rocznicy Powstania Warszawskiego. No jeśli to jest Muzeum Armii Krajowej, największego państwa podziemnego w Europie w czasach II wojny światowej, skoro rzecz jasna 1 sierpnia będziemy przypominać o 80. rocznicy wybuchu powstania, no to co jeszcze w planach, no takie instytucje jak Muzeum AK, no bo to chyba szczególny rok musi być dla Muzeum Armii Krajowej w Krakowie. No
tak, mamy jeszcze parę propozycji wystawienniczych i innych programowych. Myślę, że jeśli chodzi o nie, to na razie będę tutaj wstrzemięźliwy w informowaniu. Przygotowujemy, chcemy, żeby to była też jakaś niespodzianka. Na razie prosimy o to, żeby się zanurzyć w wystawie Poeci Podziemia, bo jest to wystawa duża i ważna przez to, że pokazujemy też inną rzeczywistość Polski podziemnej. Takim stereotypowym obrazem konspiratora jest to, no, młody człowiek z przysłowiowym dymiącym pistoletem w dłoni, gdzieś kluczący, uciekający albo w murach miejskich, albo właśnie powstaniec warszawski z karabinem w dłoni, albo partyzant. Natomiast no nie bardzo pasuje tutaj chyba, jak na razie, obraz młodego człowieka z piórem w ręku nad papierem albo nad maszyną do pisania.
Choć pióra zastępowali karabinami.
Tak, pamiętajmy. Byli to również poeci walczący. Baczyński, Gajcy i szereg innych, którzy zginęli w Powstaniu Warszawskim. To tutaj trzeba powiedzieć, że to nie jest tak, że ci młodzi poeci no chcieli być autentyczni, czyli jeżeli myśleli w jakiś sposób, to chcieli żyć w ten sposób. I tak jak właśnie było z Baczyńskim. On uważał, że no, koledzy chcieli go ochronić. Wiedzieli, że no, jest wątłego zdrowia, ma z tym problemy. Wiedzieli, jaką wagę, co tworzy tak naprawdę. Natomiast on sam zdecydował o swoim losie. On sam chciał być właśnie autentycznym poeta. Wielu z tych pokolenia właśnie poetów Kolumbów chciało być aktywnymi konspiratorami. Nie chcieli mówić innym, jak mają żyć, ale chcieli również pokazać swoim przykładem, w jaki sposób walczyć o niepodległość. Tutaj takim też wartym przykładem przywołania jest postać Zygmunta Rumla, poety, którego był pierwowzorem postaci negocjatora w filmie Wołyń Wojtka Smarzowskiego. Pamiętna scena, kiedy negocjator przyjeżdża z towarzyszami na negocjacje z UPA, bez broni, bez osłony. Jeden z dowódców UPA nagle przywołuje wiersz o dwóch ojczyznach. To właśnie wiersz Rumla, Zygmunta Rumla. I jest to jasne odniesienie do tej postaci. Przywołuje poezję, za chwilę mamy brutalność życia okupacyjnego. Negocjator rozrywany jest końmi. I tak właśnie najprawdopodobniej zakończył tragicznie swoje życie Zygmunt Rumel. Właśnie 10 lipca, w przeddzień 11, wigilii 11 lipca, czyli tej daty, która się uznaje jako początek rzezi wołyńskiej. I to Zygmunt Rumel również, mimo był rzecznikiem Polski wieloetnicznej, był aktywnym żołnierzem konspiracji i też uważał, że sama twórczość nie wystarczy. Papier nie wystarczy, słowo nie wystarczy, ale również i czyn jest takim istotnym dopełnieniem tego, co się mówi, co się pisze.
Słowo i czyn to jest ta druga część tytułu wystawy. Wystawy, która, przypomnijmy to raz jeszcze, prezentuje znacznie szerszy wachlarz twórców niż tylko i wyłącznie twórców z Powstania Warszawskiego, tak moglibyśmy rzec z jednej strony. Rzeczywiście Rumel, pamiętamy o Sebyle i innych twórcach, którzy znaleźli się na tej wystawie. 21 twórców, poeci podziemia, słowo i czyn. Raz jeszcze wrócę, pan tak wymijająco odpowiedział. Rozumiem, że od 1 sierpnia sporo się będzie działo w Muzeum Armii Krajowej.
Tak.
Wystawa cały czas będzie czynna, będzie można oglądać, plus wydarzenia towarzyszące, no, związane z tą 80. rocznicą. Nie zamykacie muzeum w sierpniu.
Nie ma mowy. Jest to zbyt ważny czas dla muzeum, też dla Polski, dla polskiej świadomości narodowej, dla pamięci społecznej, żebyśmy mogli coś takiego zrobić. Naturalnie druga połowa roku również będzie obfitowała w wydarzenia o takim charakterze wystawienniczym,
naukowym,
edukacyjnym. No, będziemy działać na wielu polach. właśnie realizując tą misję, którą jest przypisana Muzeum Armii Krajowej w Krakowie.
No to dobrze, to rozpoczynamy od wystawy Poeci Podziemia. Od zeszłego tygodnia można tę wystawę oglądać. Poeci Podziemia, Słowo i Czyn. 21 twórców związanych no właśnie z tą działalnością zarówno w tym wymiarze militarnym, jak i poetyckim. To wszystko pokazuje wystawa. No i druga połowa roku, sierpień przede wszystkim, to będzie ta kulminacja, biorąc pod uwagę ofertę Muzeum Armii Krajowej. A o wystawie i o planach związanych z kolejnymi miesiącami, z rocznicą, z 80. wybuchu Powstania Warszawskiego, w porannym programie Radia Kraków Kultura mówił Piotr Makuła, kustosz Muzeum Armii Krajowej i współkurator wystawy Poeci Podziemia, Słowo i Czyn. Bardzo dziękuję.
Ja również dziękuję.
Wszystkie nasze podcasty znajdziesz na radiokrakówkultura.pl.